Wielka Brytania, którą dawno się nie zajmowaliśmy, a tam cały czas są zawirowania wokół Brexitu. Jakiś czas temu była głośna dymisja szefa dyplomacji, byłego mera Londynu, Borisa Johnsona. Co tam słychać, jak wygląda życie po Brexicie i czy ten Brexit rzeczywiście w końcu dojdzie do skutku? Tomasz Pernak, tłumacz, publicysta mieszkający w środkowej Anglii, z którym czasem o brytyjskiej polityce rozmawiamy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam.
Co słychać w Wielkiej Brytanii? Jaka w tej chwili jest sytuacja w związku z Brexitem?
No, coś, co zapowiadało się kiedyś poważnie, zamieniło się w taką trochę groteskę. Rzeczy dzieją się, które nie śniły się filozofom, bo zdarzyło mi się być na takiej edukacyjnej wycieczce, mocno edukacyjnej. Byłem w Belgii, a byłem w miejscach, byłem pod Zomą i pod Ypres. I chodziliśmy z bardzo wykształconym człowiekiem, Belgiem, który jest historykiem i opowiadał nam o decyzjach, które podejmował rząd brytyjski wtedy. I widziałem po wydłużających się coraz bardziej twarzach asystujących mi Brytyjczyków, że te powieści odbijają się echem. Mark Twain mówił, że historia się nie powtarza, ona się rymuje. No więc wtedy ktoś gdzieś w jakimś tam buduarze we Francji, w Paryżu ułożył strategię do bitwy, której nie przewidział istnienia karabinów maszynowych. Możemy sobie wyobrazić, co było dalej. 60 tysięcy ludzi zginęło w ciągu jednego dnia. Tylko nie dobiegając nawet do linii wroga. W każdym razie trochę się to jednak powtarza, bo okazuje się, że jest coś takiego jak niekompetencja. Ona może być militarna, może być polityczna. Wielka Brytania nie ma planu. Nie ma ani planu brexitowego, ani antybrexitowego. Więc to wszystko tak się miesza wokół jakiegoś chocholego tańca. Zdaje się, że pospieszyła się z zapewnieniem obywatelom Unii Europejskiej, w tym również Polakom, jakichś praw. Natomiast nie mogła tego nie zrobić, bo odpływ naszych rodaków z rynku pracy brytyjskiego no byłoby katastrofą. Trzeba pamiętać, że ceny pracy spadły. Natomiast ceny towarów też utrzymały się w ryzach, tak? Czyli każdy z nas jest również konsumentem. No i stąd ten chaos. Tak naprawdę czasu jest bardzo niedużo, bardzo niewiele wiadomo. Jest nowy delegowany minister do rozmów, Dominic Raab. Natomiast czy on do października zdąży zawrzeć jakiekolwiek porozumienie, to ja śmiem mocno wątpić. Na świecie trochę się poza tym pogarsza możliwość ruchu, możliwość Wielkiej Brytanii w sprawach handlowych, bo Japonia podpisała z Unią Europejską, jeżeli dobrze słyszę, porozumienie handlowe. No to jest jeden z tych krajów, potężna gospodarka, z którą Wielka Brytania mogłaby chcieć prowadzić rozmowy po jakimś takim dramatycznym Brexicie, czyli na zasadzie zamykamy granice. No i w tle mamy oczywiście problem irlandzki. Nikt nie wie. Rozmawiałem z jednym z aktywnych działaczy Partii Pracy podczas tej wycieczki, o której wspomniałem. No więc oni są zajęci jeszcze czym innym, bo szef Partii Pracy, marksista Jeremy Corbyn, okazał się być antysemitą. No i to się teraz wałkuje, tak? Czy ten Corbyn jest antysemitą, czy nie. Ten mój rozmówca, członek Partii Pracy, został pozbawiony prawa do wewnętrznego głosowania w sprawie wyboru nowych władz partii na jakimś tam szczeblu, już nie wnikałem, ze względu na to, że publikował antysemickie jakieś wypowiedzi na Facebooku. On się tłumaczył, że on nie publikował antysemickich wypowiedzi, tylko antyizraelskie, a to są dwie różne rzeczy. Krytykował rasizm, który panuje w tym państwu, apartheid i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wnikam tutaj w poprawność bądź niepoprawność tego, co oni piszą, natomiast to oddaje, mam nadzieję, taki chaos, bo wszyscy mówią o wszystkim, a nikt nie wie tak naprawdę, co się wydarzy. Nasi rodacy zachowują się wyjątkowo wstrzemięźliwie, czyli mają w nosie i pracują sobie tam, gdzie pracują z dnia na dzień, ufając, że nikt ich nie wyrzuci, bo kim ich zastąpić. Ale sytuacja jest nieciekawa rzeczywiście, bo mnie się osobiście wydaje, ale to jest tylko moja opinia, że Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej już nikt nie chce. Mówiąc nikt, mam na myśli główny motor, który według tego projektu głębokiego zjednoczenia kieruje Unią Europejską, czyli Niemcy do niedawna, chyba teraz jednak Francja Macrona. Po tym jak prezydent Francji został potwornie potraktowany w Stanach Zjednoczonych, czyli przyjęty z całą pompą, żeby go było lepiej widać, potem wytargany za policzek, takie małe dziecko, na zasadzie, tylko się nie zgub mamusi, żonie, przepraszam, bo nie będziesz wiedział, jak wrócić do Francji. To był policzek, oni to przełknęli, ale ta francuska nienawiść datująca się od czasu wyzwolenia, bo jak ktoś nas zaatakuje, to jesteśmy na niego źli, ale jak nas wyzwoli, no to podwójnie. Także no, to nikt nic nie wie tak naprawdę. Ja pytałem Brytyjczyków, mówiłem, że będę dla państwa i będę rozmawiał z panem i będę chciał przekazać państwu coś. Były to niektóre osoby, które są blisko polityki, ale naprawdę nikt z tych ludzi nie wie, co się może zdarzyć. Rząd brytyjski nakazał gromadzenie żywności i leków. Firma Amazon powiedziała, że w razie twardego Brexitu nie można wykluczyć scenariusza zamieszek. Społeczeństwo, jak każde społeczeństwo Zachodu, jest nieprzyzwyczajone do zaciskania pasa. W związku z tym, powiedzmy, spadek poziomu życia o 50% rzeczywiście mógłby prowadzić do konsekwencji bardzo różnych. Socjale łatwo się rozdaje, trudniej się zabiera. Było ostrzeżenie też, które mówiło o tym, że w razie twardego Brexitu służby i serwisy, do których przywykliśmy i traktujemy jak oczywistość, mogą okazać się niedostępne, cokolwiek by to miało znaczyć. Rozumiem, że chodzi o, nie wiem, szpitale, przychodnie i tak dalej, bo no, trudno mi sobie to inaczej wyobrazić. Także no to brzmi to wszystko z jednej strony chaotycznie, ale z drugiej strony no, fantastyczne różne pomysły się pojawiają, ostrzeżenia i decyzje, bo tak naprawdę nie wiadomo, co będzie. Przypomina się również Wielką Wojnę, która jest o wiele głębiej wbita w pamięć Brytyjczyków niż w Polsce, bardziej niż druga, która dla nich jest tylko takim epizodem. Przypomina się w tym kontekście, że tam również Wielką Wojnę poprzedziła wojna handlowa pomiędzy wiodącą potęgą morską, czyli Wielką Brytanią, a Niemcami, które zaczęły korzystać na tym pokoju na morzach zapewnionym i zaczęły konkurować z Anglią w sprzedaży. Zaczęły też rozwijać swoje kolonie. Co w przypadku Niemiec było trochę śmieszne, bo mają tylko dostęp do Bałtyku i przez Cieśniny Duńskie, więc to jest takie. No ale miały kolonie i sprzedawały coraz więcej, produkowały coraz więcej dobrych maszyn, wypierając Brytyjczyków z rynków i doprowadziło to najpierw do wojny handlowej, potem do wojny gorącej. Ja nie mówię, że w naszym przypadku tak się musi stać, bo nie musi. Historia się rymuje, ale się nie powtarza. Natomiast no, jakieś tam zamieszania mogą być. Dla mnie Wielka Brytania straciła jak gdyby swoją pozycję państwa drugiej ligi. I to oczywiście odbije się na jej gospodarce. A gospodarka jest w Anglii najważniejsza, bo jak mawiali Francuzi, jest to naród sklepikarzy, nie obrażając ich, ale to o to głównie chodzi. To jest to działa jak spółka handlowa. No to tak bardzo dużo, trochę chaotycznie, ale myślę, że dosyć głęboko.
Bardzo serdecznie dziękuję. Tomasz Pernak o kryzysie polityki brytyjskiej. Zaczęliśmy poranek od kryzysu polityki francuskiej. Teraz powoli kończymy kryzysem polityki brytyjskiej. Coś się dzieje na tym świecie, coś się dzieje w Europie. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiamy i pewnie z Anglią Środkową, z Hitchin, gdzie pan mieszka, będziemy niedługo się znów łączyć. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję panu. Dziękuję państwu.
Partnerem podróży Radia Wnet jest PKO Bank Polski.
Wnet godzina 9.51, jak słyszeliśmy, kryzys w polityce francuskiej, kryzys w polityce brytyjskiej. Cóż, zajmiemy się teraz kryzysem w polityce polskiej. Naszym rozmówcą jest, a przynajmniej mam nadzieję, że jest, kolejny już w dzisiejszym poranku poseł ziemi sieradzkiej, pan Łukasz Rzepecki. Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry. Witam państwa.
Panie pośle, pan zaczął swoją karierę parlamentarną, zresztą zdaje się, że jako najmłodszy poseł wybrany do obecnego parlamentu, jako poseł Prawa i Sprawiedliwości. Teraz jest pan posełem klubu Kukiz 15. Jak pan się czuje w tym nowym klubie?
Ja idąc do Sejmu zostałem wybrany przez mieszkańców okręgu sieradzkiego z konkretnym programem wyborczym i ten program staram się realizować konsekwentnie. W klubie Kukiz 15 jest mi bardzo dobrze. W tym klubie nie obowiązuje dyscyplina. partyjna, mogę realizować swój program wyborczy, mogę głosować tak, jak mi sumienie podpowiada i na to, co się umówiłem z moimi wyborcami. Także jestem zadowolony z klubu poselskiego Kukiz15, z koleżanek i kolegów. Naprawdę wspaniała atmosfera, dobra współpraca i mam nadzieję, że pokazujemy w polskim Sejmie, że oprócz opozycji totalnej jest jeszcze opozycja merytoryczna.
To proszę jako przedstawiciel opozycji merytorycznej skomentować te wydarzenia ostatnich dni, zamieszanie wokół pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, wizytę pani prezes, albo byłej prezes, nie wiem jak to określić, Gersdorf w Niemczech, gdzie powiedziała podobno, że jest prezesem, że czuje się prezesem na uchodźstwie. Co pan o tym wszystkim sądzi?
No oczywiście Prawo i Sprawiedliwość przez te zmiany w Sądzie Najwyższym, bo to już mamy piątą ustawę w ciągu kilkunastu tygodni, no dało paliwo można powiedzieć polityczno-prawne do właśnie takich wypowiedzi, jaką zastosowała pani prezes Gersdorf. Co do tego, że jest prezesem, pierwszym prezesem, to nie ma wątpliwości, bo to daje konstytucja, jest zapisane w konstytucji, że pierwsza prezes jest wybierana na sześcioletnią kadencję, więc ta kadencja kończy jej się w 2020 roku, aczkolwiek takie wykłady, wyjazdy za granicę do Niemiec, tak jak ten wykład miał miejsce, no też służą debacie tutaj w naszym kraju. Nie powinny być te rzeczy wynoszone poza granice Polski. My powinniśmy te sprawy przede wszystkim załatwiać i rozwiązywać poprzez merytoryczną dyskusję w naszym kraju. No i to też jest podgrzewanie atmosfery, ale myślę, że no tutaj Prawo i Sprawiedliwość zafundowało sobie taki kryzys, jeśli chodzi o wymiar prawny. No dla nas, jako dla Kukiz15, najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej i jak najsprawniej zreformować wymiar sprawiedliwości, ale to musi być reforma wymiaru sprawiedliwości od dołu, a nie od góry, bo Prawo i Sprawiedliwość stosuje zasadę od góry, czyli wymianę pierwszej prezes Sądu Najwyższego i tych najwyższych rangą sędziów Sądu Najwyższego, a my oferujemy obywatelom, Polakom inną reformę, czyli oddolną, jak na przykład sędziowie pokoju, czyli mieliby być to sędziowie wybierani przez obywateli, którzy zajmowaliby się najdrobniejszymi sprawami w kwestiach cywilnych, bo tych najdrobniejszych spraw wbrew pozorom jest najwięcej w polskim wymiarze sprawiedliwości, w polskim sądownictwie i właśnie poprzez takie te najdrobniejsze sprawy ta przewlekłość postępowań jest na bardzo jest bardzo duża, tak? I my jako Kukiz15 przede wszystkim chcemy się skupić, my zaproponujemy po wakacjach dogłębną reformę wymiaru sprawiedliwości, sędziowie pokoju mającą na celu świeżą nową krew do polskiej jurysdykcji prawnej i zaproponować nowe rozwiązania mające na celu przyspieszenie postępowań cywilnych, bo tak jak wspomniałem wcześniej, sytuacja jest w polskim sądownictwie na tą chwilę dramatyczna, to trzeba powiedzieć sobie jasno i wyraźnie. Obywatele czekają na rozwiązanie nawet najdrobniejszej sprawy, bo kilka, to już najlepiej, kilkanaście, nawet i kilka lat, no to jest zatrważające i też ten konflikt, jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, wcześniej o Trybunał Konstytucyjny, też nie służy przyspieszeniu tych spraw dla obywateli.
A czy sądzi pan, że prezydencki pomysł takich szerokich konsultacji, takiego szczegółowego bardzo referendum ze szczegółowymi pytaniami, to jest dobry kierunek? To właściwie powinien Kukiz15 przyjąć to z zadowoleniem.
Bardzo dobry kierunek, jeśli pan redaktor pyta o pytania referendalne. My jako Kukiz15 niezwłocznie po wystąpieniu pana prezydenta, które miało miejsce w piątek i zaproponowaniu tych 10 pytań referendalnych, zrobiliśmy konferencję prasową w Sejmie i pochwaliliśmy pana prezydenta. Osobiście uważam, że pan prezydent pokazał, że jest prezydentem wszystkich Polaków, a nie tylko jednej opcji politycznej. I to jest te pytania, te 10 pytań to strzał w dziesiątkę przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. My jako Kukiz 15 jesteśmy zadowoleni z tych pytań. Wspieramy i będziemy wspierać pana prezydenta w tym referendum, o ile się ono oczywiście odbędzie, bo dzisiaj również słyszymy od senatorów Prawa i Sprawiedliwości, że od kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, tym bardziej ciekawe, bo przecież to senatorowie będą podejmować już jutro czy w środę podczas głosowania, czy poprą referendum, czy nie. No to referendum przede wszystkim jest pisane dla obywateli i tutaj obywatele, jeżeli dojdzie do tego referendum, będą mogli się wypowiedzieć. Tak rzadko mamy stosowane referendum w naszym kraju. Tak naprawdę tylko co 4 lata, kiedy idą wyborcy do urny i głosują na poszczególnych kandydatów, że tutaj senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy zostali wybrani w jednomandatowych okręgach wyborczych, co też Kukiz 15 postulował i to pytanie zostało również wpisane przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, oprócz referendum 30-procentowego ważnego, oprócz systemu prezydenckiego, za którym również byliśmy od samego początku. Ja jeszcze będąc w Prawie i Sprawiedliwości również apelowałem o wprowadzenie takiego systemu prezydenckiego, gdzie to prezydent ma władzę, a nie tak jak teraz jest ten system parlamentarny. I to też no tutaj przy okazji naszej rozmowy chciałbym zaapelować do senatorów wybranych z ziemi sieradzkiej, do pana profesora Michała Seweryńskiego, żeby przede wszystkim wziął górę, jeśli chodzi o jego wyborców, a nie o koterie polityczne, czy o to, co powie kierownictwo danego ugrupowania, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, żeby zagłosował za referendum, żeby mogli obywatele także i mieszkańcy, także z powiatu sieradzkiego wypowiedzieć się, czy są za zmianami konstytucyjnymi, czy są za takimi wartościami jak 500+, jak wzmocnienie rolnictwa, jak wzmocnienie ochrony zdrowia, jak wzmocnienie wartości chrześcijańskich, czy właśnie, tak jak wspomniałem, system prezydencki, czy jednomandatowe okręgi wyborcze, czy pozostanie przy tym, co teraz jest, czy może są za tym, żeby prezydent został wybierany przez Zgromadzenie Narodowe. No, naprawdę w tych pytaniach pana prezydenta, w tych 10 pytaniach jest dla każdego coś. Dla mnie na przykład wszystkie pytania są bardzo dobre i bardzo trafione rzeczowo w punkt i uważam, że jak największa grupa obywateli powinna pójść do tego referendum, bo to jest klucz demokracji, żeby właśnie przy okazji, tak jak to będzie miało miejsce, mam nadzieję, że będzie miało miejsce, bo że senatorowie wyrażą na to zgodę, 10-11 listopada uda się przeprowadzić to referendum i to referendum pokaże, przekonamy że Polacy chcą zmiany.
Przekonamy się, czy będą mogli głosować w tym referendum, czy będą chcieli głosować w tym referendum. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Łukasz Rzepecki.
Dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców powiatu sieradzkiego, powiatu poddębickiego i województwa łódzkiego. Życzę udanych, spokojnych, szczęśliwych wakacji. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Jak państwo słyszą, biją dzwony. Godzina 10:00 mija. To znak, że czas skończyć poranek. Więc go kończymy. W naszym studiu jest brat Hiacynt Balcerzak, zakrystian, organista i tak wygląda na to, że renesansowy człowiek tutaj w zgromadzeniu Bernardynów w Warcie. Szczęść Boże jeszcze raz.
Szczęść Boże.
To proszę nam coś na zakończenie powiedzieć, takiego, żebyśmy wrócili tutaj w tą ciszę klasztorną od tych spraw hałasu świata.
Od hałasu świata Warta w ogóle jest takim miejscem, gdzie można od tego hałasu odejść troszkę. Miasteczko malutkie, cichutkie i spokojne. Z pięknym klasztorem, z bardzo ciekawą okolicą krajobrazową, do których zresztą serdecznie zapraszam do zwiedzania.
My też zapraszamy. Bardzo serdecznie dziękuję i jeszcze raz bardzo dziękujemy za to, że brat Hiacynt Balcerzak nas wczoraj tutaj oprowadził i po klasztorze, i po przepięknym kościele. Jak ktoś z państwa przyjedzie do Warty, to proszę się o brata Hiacynta w klasztorze zapytać. Może jak znajdzie chwilę czasu, to też tak jak nam będzie chciał państwu coś tutaj pokazać. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę Państwa, to już koniec poranka, bo minęła godzina 10. Audycję zrealizował Karol Smyk, zdjęcia robił Konrad Tomaszewski, wydawcą była Jaśmina Nowak, ja się nazywam Antoni Opaliński, a nasza podróż z nurtem Warty trwa dalej. Jutro zapraszamy, poranek wnet z Uniejowa. Do usłyszenia.